Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 12 Safar 1446 roku po Hidżri, albo Sexto Decimo Augusto Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Szanowni Państwo, przypominam przede wszystkim na samym wstępie, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. No i linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Hejterom na dzień dobry, wiadomo co w co, oni znowu tutaj ostatnio wypełzają w wielkiej liczbie. Wiecie Państwo, oni się najczęściej pojawiają wtedy, kiedy ja się pojawiam u kogoś, tak? Pojawiam się u Zychowicza, u Jankego teraz ostatnio, to tam się po prostu wzbudzasz, gotuje. Znaczy, ja przypuszczam, że przynajmniej połowa z tych kont to są konta takie robione ad hoc przez różnych, no jakby to powiedzieć, tak zwanych specjalistów i publicystów, którzy są zawiedzeni, że akurat z nimi nikt nie chce rozmawiać, prawda, nikt ich słuchać. No ale to już jest zupełnie inna historia, standardowo. Co więcej, no jazda z cenzorami. Dzisiaj będziemy mieli wielkie wyzwanie, ponieważ temat podstawowy jest tematem ulubionym przez cenzurę, w związku z tym zobaczymy, czy się uda. Będę się wspinał na szczyty umiejętności koalangowych. Koalang, polecam, Zajdel, jeżeli Państwo nie wiecie, to warto przeczytać. Książka, wydawałoby się, że... No, to jest tak z 1984. Wydawałoby się, że się książka zestarzała. To się okazuje, że absolutnie nie. Co więcej, Romani i te Domum to jest już standardowe. No i oczywiście Państwo pamiętacie kultowe Al-Kilab Tanbah Wal-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Notabene doceniam bardzo pracę jednego pana, który pod odcinkami kolejnymi wypisuje, jak to brzmi lub brzmiałoby, bo tam niekoniecznie to zawsze jest tak, jak to rzeczywiście powinno być, ale wypisuje w różnych językach, jak to mogłoby właśnie brzmieć to właśnie to przysłowie, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Dobrze, proszę Państwa, kończę z tymi przedługimi opowieściami. Przypominam wszystkim Państwu, którzy chcą się jeszcze tylko reklamować na tym kanale, to miejsce czeka na Waszą reklamę. Możecie Państwo via Patronite ze mną skontaktować i później już dalej dostaniecie wszystkie instrukcje, co należałoby robić. Przypominam też, że ten odcinek to jest odcinek ostatni przed dwutygodniową przerwą, mniej więcej dwutygodniową. No chyba, że po pierwsze uda mi się wgrać jakieś odcinki, być może audio, ale wtedy bez wideo, bo wiem, że tam, gdzie jadę, mam tak zły internet, że prędzej bym to Państwu listami rozesłał albo gołębiami pocztowymi, niż by się tam jeden odcinek wgrał. Ewentualnie właśnie będę próbował to robić audio, może mi się uda, to wtedy, szczególnie jeżeli by się okazało, że jednak Iran zrobi to, co zapowiada. Nie, inaczej. Iran zrobi to, co raz zapowiedział, natomiast to, co chwila zapowiada Departament Stanu, to się jednak wydarzy. No, moim zdaniem teraz jest to trochę jeszcze mniejsza szansa na to, niż jeszcze była tydzień temu, no, ale to zobaczymy. W każdym razie przechodzimy już do tematu pierwszego. To jest, proszę Państwa, temat dotyczący, no ja go nazwałem pogromy, aneksje i kolonizacja. I to jest rzeczywiście sprawa bardzo poważna, której ja wielokrotnie o niej mówiłem, ale tylko przyczynkarsko. Dzisiaj opowiem trochę więcej, bo mamy akurat okazję. Otóż mamy, no okazja jest jak zwykle jakaś smutna bądź tragiczna, to znaczy prezydent państwa położonego wiadomo gdzie, Isaac Herzog, potępił w czwartek pogrom po ataku rzymskich osadników na wioskę na okupowanym zachodnim brzegu. Według informacji takich wstępnych, jedna osoba zginęła, czy Palestyńczyk, jeden został ranny. To jest, został zastrzelony po prostu, żeby też nie było wątpliwości. To nie jest tak, że tam się przewrócił, prawda, i złamał nogę. Oficjalna agencja prasowa WAFA palestyńska, powołując się na lokalne źródła, poinformowała, że uzbrojeni koloniści zaatakowali zachodnią część wioski, podpalając pojazdy. Wojsko, czyli prawda, humanistyczna armia, poinformowała, że dziesiątki rzymskich cywilów, niektórzy z nich zamaskowani, weszło do miejscowości, którą pisze się albo przez J, albo przez G, bo czyta się JIT, prawda, więc zobaczcie Państwo, albo JIT, albo GIT, prawda, pisane najczęściej. No i podpaliło pojazdy i konstrukcje w okolicy, rzucając kamieniami i koktajlami Mołotowa. Te filmy, które są opublikowane w mediach społecznościowych, pokazują płonące domy właśnie we wsi. To jest wieś, znajduje się na wschód od miejscowości Kalkilia na zachodnim brzegu, czyli w tak zwanej Cisjordanii. Co więcej, jeden z rzymskich napastników został zabrany na przesłuchanie, ale oświadczenie wojskowe też w ogóle nic nie wspomina o zabitych oraz o rannych, więc zapewne został wzięty na przesłuchanie, bo nie wiadomo komu przyznać nagrodę. No ale prezydent Herzog na Twitterze powiedział: zdecydowanie potępiam dzisiejszy wieczorny pogrom w Samarii, czyli w tej krainie, która jest zachodnim brzegiem, fragmentem zachodniego brzegu, prawda, używając biblijnych jeszcze nazwy prowincji. Mówi: to skrajna mniejszość, która szkodzi przestrzegającej prawa populacji osadników i osadnictwu jako całości oraz nazwie i pozycji państwa położonego na w zachód od Jordanu w szczególnie wrażliwym i trudnym okresie. Powiedział: to nie jest nasza droga, na pewno nie jest droga Tory. Funkcjonariusze organów ścigania muszą natychmiast podjąć działania przeciwko temu poważnemu zjawisku i postawić przestępców przed wymiarem sprawiedliwości. Jahunatan wydał głos, on ostatnio rzadko wydaje głos, i wydał głos i powiedział: traktuję poważnie zamieszki, które miały miejsce dziś wieczorem. Tak, cokolwiek. Osoby odpowiedzialne za wszelkie przestępstwa zostaną złapane i pociągnięte do odpowiedzialności. Czyli obozy skupienia zostaną zasilone przez kilkudziesięciu Palestyńczyków, którzy a. nie dali się zastrzelić, b. nie dali się spalić, c. najbardziej podejrzani są ci, których samochody się nie spaliły. To już, to są na pewno sprawcy. No, warto przypomnieć, i to przypomina właśnie już, to są oczywiście informacje, żeby nie było wątpliwości. Znaczna część albo prawie większość informacji, którą Państwu podaję, zdaje z premedytacją z prasy rzymskiej. To jest tak, że ponieważ i bardzo mnie to później bawi, jak różni tam mniej lub bardziej, najczęściej nieodważni, bo nie piszący pod imieniem i nazwiskiem, ja czekam, aż któryś pod imieniem i nazwiskiem coś takiego napisze, twierdzi, że ja cytuję Państwu źródła humusu. Otóż źródeł humusu Państwu w ogóle nie cytuję. Po pierwsze dlatego, że moim zdaniem one są akurat bardzo mało wiarygodne w tych swoich deklaracjach, a po drugie właśnie po to, żeby tacy różni pisali, że to są źródła humusu, jak kiedyś któryś napisze pod nazwiskiem, to potem będzie musiał już to udowodnić przed sądem, że to rzeczywiście tak jest, prawda, że ja cytuję propagandę terrorystyczną i będziemy się domagać. Na przykład będę złośliwie chciał, żeby wpłacali na jakąś fundację, która będzie wspierała odbudowę Strefy Gazy. Tak, to będzie dobry pomysł na wspieranie takich fundacji. No dobrze, się przypomnę, to jest taki jak gdyby jeszcze wracając, zresztą to jak gdyby tej drogi jeszcze nie korzystałem, ale prawdę powiedziawszy jestem coraz bardziej zdeterminowany, żeby nią pójść, prawda, to parę osób zacznie się zastanawiać, co wypisuje i co opowiada o mnie również w różnych mediach. Są bardzo dobre kancelarie, świetnie wyspecjalizowane w takich sprawach. Dobrze, wracając ad rem, więc to jest tak, że to jest ze źródeł oczywiście rzymskich, jak zwykle. Tutaj jest opisane to, że przemoc na zachodnim brzegu to jest terytorium palestyńskie, potwierdzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, że jest to terytorium palestyńskie i okupowane, żeby nie było wątpliwości, i oddzielone od Strefy Gazy terytorium państwa położonego w Palestynie. No zdecydowanie ta przemoc wzrosła od 7 października. Jahunatan przypomina się, prawda, czyli lider konserwatywnej partii Likud. Niektórzy twierdzą, że za chwilę będzie już wreszcie ten nakaz aresztowania międzynarodowy dla niego. To jest, on rządzi od grudnia 2022 roku, bo trzeba pamiętać, on miał różne rządy w różnych konfiguracjach, ale rządzi przy wsparciu skrajnie prawicowych formacji, które przede wszystkim jako podstawowy cel swojego istnienia i generalnie cel działalności politycznej uznają kolonizację, czyli budowę osiedli na zachodnim brzegu, a następnie całkowitą aneksję tego terytorium, czyli formalne po prostu przyłączenie, przepraszam, do państwa położonego w Palestynie z wyrugowaniem, wyrzuceniem, a najlepiej wypędzeniem do Jordanii, bo to najbliżej akurat ludności, która tam zamieszkuje te terytoria. Dodajmy, że zamieszkuje przynajmniej od 2000 lat bardzo, bardzo często. I przypomnijmy też, że przynajmniej przed jeszcze parę lat temu znaczna część z tej ludności w niektórych miejscowościach to są chrześcijanie. W związku z tym mówienie, że to są muzułmanie, jest jakimś idiotyzmem. No chyba, że znaczy mówią to tylko osoby, które nigdy nie były w Betlejem, żeby daleko nie szukać, tak? Otóż co powiedział, natomiast co zrobili ministrowie właśnie rządu Likudu? Minister Smotrich napisał, jeżeli chodzi akurat o ten pogrom w Jit, że ci napastnicy nie mieli nic wspólnego z osadnictwem i osadnikami. To przestępcy, z którymi organy ścigania muszą się rozprawić z całą surowością prawa. Przypomina również prasa rzymska, że od 7 października co najmniej 630 Palestyńczyków zostało zabitych po prostu w wyniku przemocy ze strony osadników, czyli tych właśnie kolonizatorów lub też żołnierzy humanistycznych. W tym w sumie 18 obywateli państwa położonego w Palestynie, w tym żołnierze zginęło w atakach palestyńskich, przy czym to były najczęściej ataki organizacji terrorystycznych, to znaczy przede wszystkim Hamasu i islamskiego dżihadu. Na przykład po stronie Fatahu nie było ani jednej. W sumie przypomina się, że z wyłączeniem anektowanej nielegalnie oczywiście wschodniej Jerozolimy, w tej chwili na zachodnim brzegu mieszka około 490 tysięcy rzymskich osadników i to jest tak naprawdę działalność ostatnich 20 lat, natomiast żyje około 3 milionów Palestyńczyków. No i to jest tak gdyby tyle z prasy rzymskiej, dosyć neutralnie. Natomiast od razu Państwu powiem, że to jest jeszcze nie koniec, ponieważ bardzo dużo rozpisuje się na temat tej właśnie kolonizacji i tego, co się dzieje, również prasa amerykańska. Amerykanie nagle zorientowali się. Znaczy, może inaczej. W moim głębokim przekonaniu oni mają gdzieś, natomiast zorientowali się, że Jahunatan oficjalnie praktycznie zaczął grać na elekcję Trumpa. I to już jest takie, no, już nie ma żadnych wątpliwości co do czego. W związku z tym, no to w takim razie demokraci się odpalili, że jednak chyba trzeba przypomnieć, co Jahunatana rząd robi, co tam się dzieje, żeby też uzasadnić trochę tą polaryzację i być stanowisk, jeśli chodzi o samopomaganie Jahunatanowi. I być może właśnie pokazać, proszę bardzo, kogo to Trump nie wspiera, bo to jest mniej więcej w tym kierunku. Więc ja, jeżeli chodzi o motywację, to tutaj nie podejrzewam absolutnie żadnej humanitarnej motywacji, natomiast tego, że nagle prasa amerykańska, która do tej pory taka szczególnie prodemokratyczna, prawda, czyli ta, która wspiera demokratów, nagle się, prawda, zauważyła proceder, o którym wiadomo od dawna. No wiadomo, bo po pierwsze ta sprawa jednak Bliskiego Wschodu bardzo mocno szkodzi Kamali Harris, to po pierwsze. Po drugie, Biden próbuje rozpaczliwie doprowadzić do zawarcia dealu, którego nikt nie chce poza Bidenem tak naprawdę i może jeszcze Egiptem, bo Egipt ma ten problem jak gdyby realnie na swojej granicy. I po trzecie, no mamy tak właśnie, że Jahunatan ewidentnie dogadał się z Trumpem, prawda, i robi wszystko, żeby właśnie zaszkodzić Bidenowi w stosunkach międzynarodowych, wciągnąć go, a to w wojnę z Iranem, a to właśnie we wsparcie jego działań, jakby to powiedzieć, depopulacyjnych, przepraszam, w strefie opatrunku i na zachodnim brzegu. To się oczywiście demokratom zaczęło nie podobać. Tam ktoś się wreszcie puknął w głowę i powiedział, że może wystarczy. Więc stąd też taki nagle wysyp bardzo takich właśnie humanitarnych tekstów, które tam biorą, no, opisują o tym, co się tam dzieje. No dzieje się, mówię, od dawna i to za zgodą pełną administracji amerykańskiej. A teraz się udaje, prawda, że to nie my, prawda. Najlepiej jeszcze zwalmy to gdzieś na Jimmy'ego Cartera, prawda. Niech to na niego będzie jeszcze to. No dobra. W każdym razie wróćmy adrem. Mamy teraz informację taką bardzo króciutką, otóż właśnie z tego weekendu jeszcze, otóż rząd Jahunatana zatwierdził budowę nowej nielegalnej osady na terenie wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod Betlejem właśnie, na okupowanym zachodnim brzegu. Minister Smotrich, komentując tę sprawę, ponieważ tam oprócz tego, że protestowało dużo organizacji ochrony praw człowieka i tak dalej, ale zaczęły również takie, które zajmują się osobno zabytkami. To on powiedział, żadna antyrzymska i symfoniczna, pamiętajmy, że to jest też kolejne słowo zakazane, antyrzymska i antysymfoniczna decyzja nie zatrzyma rozwoju osiedli. Będziemy nadal walczyć z niebezpiecznym projektem tworzenia państwa palestyńskiego poprzez tworzenie faktów dokonanych. Proszę Państwa, on to otwartym tekstem mówi, więc tu nic nie ma, nie ma nic więcej do dodania, tak? Po prostu chodzi o politykę faktów dokonanych i zrobienie wszystkiego, ponieważ te, pamiętajcie Państwo, że te osady są robione w ten sposób, żeby w pewnym momencie łączyć je jak gdyby na przykład drogami, po którymi tylko mogą jeździć Rzymianie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że są takie drogi na zachodnim brzegu i to wcale nie jest polityka tak zwanego odrębnego rozwoju, taka jak kiedyś była w RPA dla ludności białej i niebiałej. No to wcale nie ma nic z tym wspólnego. Drogi cenzorze, prawda, ponieważ nie wolno wymówić tego słowa na A, więc tylko opowiemy o tym w takim właśnie omówieniu. Więc to chodzi o to, żeby w pewnym momencie stworzenie państwa palestyńskiego jako zwartego państwa terytorialnie było po prostu absolutnie niemożliwe. Ci Palestyńczycy mają zostać zamknięci w takim ładne dawne słowo na G. Są takie, wiecie Państwo, niewielkie kawałki miasta otoczone murem z drutem kolczastym. Jak ktoś spróbuje przez mur przejść, to zostanie zastrzelony. I tak naprawdę możliwość wejścia i wyjścia jest uzależniona całkowicie od widzimisię okupanta. Żeby przejść z jednej wsi do drugiej albo z jednej miejscowości do drugiej. Na przykład dzieci jak do szkoły chcą, muszą przechodzić przez takie checkpointy. To ma w rzymskiej zresztą tradycji w Europie swoją nazwę. Tam to się nazywa po prostu terytoria palestyńskie, tak? I to właśnie temu służy jak gdyby ta kolonizacja w tej chwili, prawda? Żeby gdyby nawet ktoś chciał tworzyć to państwo palestyńskie, no to tak, albo musi zmierzyć się z koniecznością wysiedlenia 500 tysięcy osadników, co, prawdę powiedziawszy, oznaczałoby wojnę domową, gdyby któryś rząd w państwie położonym w Palestynie próbował coś takiego zrobić. No albo generalnie to wielką wojnę generalnie, bo przecież ludzie się też stamtąd wyrzucić tak łatwo nie dadzą. Natomiast no, ponieważ cały czas demografia jest jeszcze po stronie Palestyńczyków, w związku z tym trzeba wszystko zrobić, żeby te 3 miliony ludzi stamtąd uciekło, wycofało się i tak dalej, więc przynajmniej na terenach miejskich jest to trochę trudniejsze. No, od razu uprzedzę, bo zaraz będę o tym opowiadał szczegółowo, no ale na terenach wiejskich to najczęściej wygląda w ten sposób, że tak, władze rzymskie nie wydają zgody na przykład na remont domu. Jeżeli ktoś jednak wyremontuje doma, niektóre z tych domów potrafią mieć po 200 lat, w związku z tym natychmiast przyjadą buldożery i wyburzą cały ten dom. Druga sprawa to jest taka, że właśnie osadnicy, którzy są ludźmi, jak pamiętamy, bardzo głęboko moralnymi i działającymi wedle zasady słuszności, najczęściej robią tak, albo zatruwają studnie, albo niszczą instalacje wodne. Jak wiadomo, tam akurat w tym miejscu i w tym klimacie wystarczy przez parę dni nie podlewać i mamy pięknie schnącą pustynię. Co więcej, wystarczy wyciąć drzewka oliwne i już za 40 lat, prawda, będzie można znowu sobie, jak się nowe posadzi, zbierać oliwki i tak dalej, i tak dalej. Plus, jak Państwo wiecie, jeszcze te na przykład takie numery, gdzie w nocy na przykład przecinają druty, wyganiają kozy albo krowy, w zależności od tego, co kto ma. Następnie one są zatrzymywane przez lokalne władze i na przykład nakazuje się płacenie kilkudziesięciu tysięcy dolarów za ich oddanie, ponieważ one zagrażają bezpieczeństwu i ruchowi drogowemu. To autentycznie, nie żartuję, to są bardzo dobrze opisane, zresztą już kiedyś opowiadałem o tym Państwu z historii, macie Państwo całą dokumentację tego, co się dzieje. No dobrze, w każdym razie teraz, co jakby twierdzą o tym, co się dzieje Amerykanie? Otóż przypomina się, że przede wszystkim w ciągu 19 miesięcy swojej działalności rząd Jehonatana, oprócz tego, że rozpoczął, prawda, wojnę na kilku kierunkach, nie był w stanie obronić państwa przed atakiem z Humusu, to jeszcze na dodatek przyspieszył niesamowicie długoterminową kampanię, jak to się ładnie mówi, ruchu osadniczego, polegającego po prostu na tym, że się przychodzą osadnicy i wyrzucają ludzi z ich ziemi albo z ich domów, tak? I mówią, że od tej pory, że to jest nasze. Mamy księgę wieczystą, nazywa się Tora i tam jest napisane, że to jest nasze. Proszę bardzo, czarno na białe, nasze. Proszę Państwa, rząd Jahunatana zatwierdził do tej pory przejęcie ponad 2,5 tysiąca hektarów ziemi, budowę dużych osiedli mieszkaniowych, nielegalnie oczywiście stawianych na terytoriach palestyńskich, eskalację wyburzeń palestyńskiej własności oraz zwiększenie wsparcia państwa dla nielegalnie ustanawianych placówek osadniczych. I po prostu osadnicy przyjeżdżają gdzieś, mówią: to jest nasze. Potem ogradzają to drutem, jak ludzie mówią: no zaraz, ale to jest moje podwórko. No to wtedy przyjeżdża IDF, strzela do tych ludzi, którzy protestują. Potem mamy jeszcze informacje tutaj tak, że w zamieszkach zginęło ileś tam osób, prawda? Potem ci ludzie muszą się stamtąd wyprowadzić. Mamy kolejną placówkę nielegalną. I najciekawsze to jest w tym wszystkim to, że po pierwsze, no to jest największy oczywiście od dziesięcioleci zabór ziemi, ale po drugie, za każdym razem, jeżeli Państwo słuchacie komunikatów administracji Bidena, to wskazuje się właśnie, że każde dyplomatyczne rozwiązanie wojny obejmuje jak gdyby w tym planie Bidena ścieżkę do niepodległego państwa palestyńskiego. Radykalni natomiast osadnicy oraz ich reprezentacja polityczna, bo trzeba pamiętać, że to oni w tym momencie rządzą państwem położonym w Palestynie, starają się przyspieszać jak najbardziej te działania właśnie, czyli fakty dokonane w terenie, po to, żeby rozwiązanie dwupaństwowe, które znajduje się we wszystkich możliwych porozumieniach, tak naprawdę to od 1948 roku, prawda, bo to jest przecież od momentu utworzenia państwa położonego w Palestynie, miało powstać jeszcze państwo palestyńskie i nie powstało. W związku z tym teraz robi się wszystko, żeby to było fizycznie niemożliwe. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby udało się wypędzić wszystkich tamte jeszcze 3 miliony ludności z zachodniego brzegu gdzieś, najlepiej właśnie do na przykład Jordanii, no ale Jordania jakoś po pierwsze ich nie chce, a po drugie oni się też na to nie godzą, tak? Tym bardziej, że Jordania wie o jeszcze jednej rzeczy, że przecież osadnicy mówią wyraźnie, że po zajęciu zachodniego brzegu Jordania jest następna. To nie jest tak, że tam nie ma planów bardziej ambitnych. To jest tak, że w wywiadach przeprowadzonych na przykład przez Washington Post w 6 palestyńskich społecznościach mieszkańcy opisali paraliżujące ograniczenia w codziennym życiu. Gdy osiedla zbliżają się, ograniczając ich możliwość swobodnego przemieszczania się, dostępy do gruntów rolnych, prawda, czyli do ich pól, które przez bardzo długi okres je utrzymywały te osoby. No, Jahunatan w grudniu 2022 roku podpisał umowę koalicyjną, która obiecała mu promować i rozwijać osadnictwo we wszystkich częściach ziemi tamtego kraju, w tym Judei i Samarii, czyli krótko mówiąc na zachodnim brzegu. To jest tak, że teraz za tą kolonizację odpowiada niejaki Bezalel Smotrich, który jest wieloletnim aktywistą osadników, prawda, i on jest reprezentantem właśnie tych samych osadników, którzy tam chodzą, dokonują tych pogromów, prawda, i wyrzucają Palestyńczyków. No i oczywiście jeszcze na dodatek w zeszłym roku został mianowany na stanowisko w Ministerstwie Obrony, dodając jeszcze mu uprawnienia w zakresie polityki na zachodnim brzegu. Tak? Czyli to jest ten minister od kolonizacji i od wyrzucenia Palestyńczyków. Głównym celem Smotricha, jak on powiedział 9 czerwca na swojej właśnie konferencji partii religijnego Symfonizmu, jest zasiedlenie ziemi, zabudowanie jej i zapobieżenie na litość boską jej podziałowi i powstaniu państwa palestyńskiego, jak powiedział. To jest nagranie z tego na szczęście, więc dowody na to są. To jest bardzo ważne, bo to są wszystko oczywiście dowody dla trybunałów. Natomiast dziwię się, że jeszcze wobec niego nie ma to właśnie tego wniosku Khana. No ale zobacz, dobrze, to nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, co się stanie z poprzednimi wnioskami. No generalnie to jest tak, że szacuje się, że około 3 miliony Palestyńczyków mieszka na zachodnim brzegu, około 500 tysięcy osadników i w ciągu ostatnich 5 lat ta liczba osadników wzrosła o 15%. Co więcej, to jest tak, że to, że partia Smotricha i jego zwolenników znajduje się w tej chwili u władzy, spowodowało, że tak zwana Wyższa Rada Planowania Państwa Położonego w Palestynie zatwierdziła prawie 12 tysięcy jednostek mieszkalnych w osiedlach w ciągu ostatnich 19 miesięcy, w porównaniu z mniej więcej 8 tysiącami w ciągu poprzednich 2 lat. To jest co więcej, i to jest najciekawsze, że większość z tych placówek, które są uznawane za nielegalne, ale nie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, bo tam są wszystkie nielegalne, ale te, które są nielegalne w świetle prawa państwa położonego w Palestynie, bo są też takie, gdzie na przykład jest jakiś tam Palestyńczyk, ma księgę wieczystą, ma prawo własności uznawane już przez państwo położone w Palestynie. W tym momencie przyjeżdżają osadnicy, zajmują mu ziemię. W związku z tym to taka placówka jest nielegalna, a ten rząd zatwierdza, że także ona jest legalna, prawda, i tyle. W związku z tym w ten sposób to jest tak, że legalizuje się placówki na zachodnim brzegu i co więcej jeszcze państwo przejmuje ziemię palestyńską, twierdząc na przykład, że no tu ta księga wieczysta, czy ten dokument, on jest nieczytelny. No ale on tam został pod mandatem brytyjskim. A to to kolonizatorzy, to już w ogóle nie jest nieczytelny. No, a jeszcze jak Palestyńczyk jest właścicielem, to jest totalnie nieczytelny, prawda? Jakiś tam Ahmed, to nie ma takich, tak? To nie jest imię zatwierdzone przez państwo położone w Palestynie. Oczywiście, jeżeli pojawi się w tym samym czasie Rzymianin, to pewnie, to nawet jeżeli ma tam na korze brzozowej napisane, że jego pradziad tutaj kiedyś odpoczywał przez 15 minut, to tak, to ma prawo własności stąd aż do horyzontu. Proszę Państwa, myślicie Państwo, że ja żartuję? Nie żartuję. Co więcej, warto powiedzieć też, że kolejne amerykańskie administracje krytykują rzymskie osiedla jako przeszkody dla pokoju. Jednakowoż w lutym, po tym jak Smotrich ogłosił plany budowy 3000 jednostek mieszkalnych, Blinken powiedział, że administracja Bidena uważa osiedla za niezgodne z prawem międzynarodowym. Zresztą w ogóle to stanowisko po raz pierwszy zostało skodyfikowane w 1978 roku za Jimmy'ego Cartera, prawda? Że to jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, że te wszystkie osiedla są nielegalne. Notabene cofnięcie, czyli anulowanie jak gdyby tej decyzji Cartera, nie zgadniecie Państwo, kto zrobił? Donald Trump oczywiście. No, Biden nałożył również sankcje na nielegalne placówki osadnicze i na kilku osadników oskarżonych już o jakieś tam zbrodnie przeciwko tym Palestyńczykom. A jednakowoż to oczywiście zostało całkowicie zignorowane, zresztą tam się bezpośrednio, tam i Smotrich, jeżeli dobrze pamiętam, to wydał polecenie swoim służbom finansowym, żeby zrobić tak, żeby zminimalizować skutki dla tych osób. To chodziło oczywiście o sankcje gospodarcze, żeby jakieś blokady przelewów, czy jakiś kont, prawda, przypadkiem nie objęły tych osób, albo im jakoś to zrekompensować. Także jeszcze dodatkowo te osoby, które są obejmowane amerykańskimi sankcjami, są tam uznawane przez właśnie tych ekstremistów za bohaterów. Amerykanie oczywiście nic z tym nie robią. Zresztą, proszę Państwa, no co mieliby robić, jeżeli to jest tak, że macie Państwo jedną konferencję, gdzie z jednej strony Blinken mówi, ale to jest nielegalne, potępiamy, a potem mówi, natomiast nasze poparcie dlatego, że oni robią nielegalne rzeczy, jest absolutnie pewne i bezwarunkowe. No to taki po prostu rzymski decydent no, czyta tą drugą część, bo pierwsza nie ma sensu. Co więcej, wskazuje się, że rzymskie siły bezpieczeństwa nie powstrzymały rosnącej fali nękania, napaści i morderstw dokonywanych przez ekstremistycznych osadników, których celem otwarcie deklarowanym, żeby nie było wątpliwości, jest wyludnienie otaczających ich społeczności palestyńskiej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od października, 7 października, w atakach zginęło lub zostało rannych co najmniej 114 osób, podczas gdy wojsko, nawet jeżeli zlikwidowało niektóre nielegalne placówki, to od razu zostały odbudowane. Tutaj IDF powiedział w oświadczeniu, każde twierdzenie, że siły obronne humanistyczne wspierają i zezwalają na przemoc osadników jest fałszywe. Może po prostu powinni się przyznać, że to oni prowadzą tą przemoc. Bo nawet wideo, które możecie Państwo stamtąd zobaczyć, zobaczycie Państwo, że albo wojsko się przygląda, albo ewentualnie dopiero interweniuje i zaczyna strzelać, kiedy to Palestyńczycy zaczynają na przykład się bronić, prawda, przed wyrzuceniem z domów. A to wtedy to rzeczywiście interweniują. Co więcej, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał państwu położonemu w Palestynie zakończenie okupacji terytorium palestyńskiego, ewakuację istniejących osiedli i wypłacenie odszkodowań Palestyńczykom, którzy utracili ziemię i majątek. Mówimy o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, o tym orzeczeniu pomocniczym. No, ono jest oczywiście ograniczone w stosunku do skutków, bo to nie jest wyrok, natomiast on stanowi i będzie pewnie stanowił podstawę do późniejszych działań już innych organów ONZ i sądów międzynarodowych. Yahu Natan natychmiast skrytykował tę decyzję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, powiedział, naród rzymski nie jest okupantem na swojej własnej ziemi. prawda? Czyli krótko mówiąc, uznaje, że jest to ziemia rzymska, chwilowo zamieszkana przez jakiś nie wiadomo kogo. Jeżeli chodzi o to w ogóle, skąd się wzięła ta cała sprawa, bo proszę pamiętać, to też nie jest tak, że nie mówimy o całej okupacji, można podzielić na kilka etapów. To pierwsza to jest oczywiście powstanie w 1948 roku państwa rzymskiego i nie utworzenie w tym samym czasie państwa arabskiego. Warto powiedzieć też, że to, że Palestyńczycy jako tacy, prawda, czyli mieszkańcy tamtej ziemi, tak na marginesie samo określenie Palestyńczycy jest ciekawe. Na przykład Golda Meir twierdziła, że ona jest Palestynką, prawda, bo mieszkała w Palestynie. Premier państwa położonego w Palestynie. Natomiast warto przypomnieć, że nikt nigdy nie pytał o to autochtonicznej ludności, która tam mieszkała. To jest ludność, która tam zamieszkuje, no mówię, przynajmniej od 2000 lat, jeżeli nie dłużej, jeżeli weźmiemy, przypomnimy sobie Filistynów, prawda, których się często teraz utożsamia z Palestyńczykami, chociaż są różne poglądy i badania na ten temat. No ale już niezależnie od wszystkiego, to jest tak, że nikt się tej ludności nigdy nie zapytał. Znaczy to, że państwa arabskie na przykład nie uznały państwa położonego w Palestynie, ale też nigdy nie pozwoliły na, nie przeprowadziły żadnego referendum i nie pozwoliły na ukonstytuowanie się tak naprawdę państwa palestyńskiego. Czyli nie sami Palestyńczycy, tylko ościenne państwa: Egipt, Jordania, prawda, Syria, Liban i tak dalej. Już tutaj mówiąc o Iraku, Saudach i reszcie tej zbieraniny. Więc krótko mówiąc, państwo położone w Palestynie po wojnie w 1967 roku zajął terytorium palestyńskie, które było administrowane przez Jordanię i na którym to terytorium obowiązywało prawo jordańskie. To warto też pamiętać, bo na przykład teraz okupant potrafi nie uznawać aktów własności z czasów jordańskich, chociaż jest do tego zobowiązany i prawem międzynarodowym wojennym, i później też traktatami. Traktatem przede wszystkim z Jordanią, ale to jest zupełnie odrębna sprawa. W każdym razie to jest tak, że od 1967 roku ta tzw. Cisjordania, czyli zachodni brzeg, jest okupowany zgodnie z warunkami porozumień z Oslo. To jest, które są wynegocjowane przez Stany Zjednoczone również. Państwo położone w Palestynie ma pełną kontrolę nad tak zwanym obszarem C, który stanowi 60% terytorium. Natomiast jego siły również działają i właśnie stąd czytamy o szturmach. Szturm na jakąś miejscowość, bo to są miejscowości tak zwanych obszarów A i B, które nominalnie są administrowane przez autonomię palestyńską. Teraz tak, proszę Państwa, no teoretycznie te terytoria są terytoriami okupowanymi. To znaczy, że nad nimi pieczę powinna sprawować władza wojskowa, prawda, jako władza okupanta. To jest akurat korekt zgodnie z prawem międzynarodowym. Ale zrobiono tak, że w pewnym momencie stwierdzono, że część z tych zarządzeń właśnie pod tym rządem, że część z tych uprawnień zarządczych armia przekazuje tak zwanemu zastępcy szefa administracji cywilnej, panu, który się nazywa Hillel Roth, to jest współpracownik Smotricza, co tak naprawdę oznacza kolejny krok do aneksji, bo to znaczy, że państwo położone w Palestynie sprawuje nie tyle władzę poprzez okupacyjne władze wojskowe, co przez po prostu administrację cywilną, i to ma być tak zwana właśnie, to się nazywa zwycięstwo przez ugodę, prawda, jak to powiedział Smotricz, czyli po prostu rozszerzanie działania prawa państwa położonego w Palestynie na kolejne terytorium. Czyli wiecie Państwo, to jest tak, że niby to terytorium nie jest naszego kraju, tak jakbyśmy, nie wiem, my sobie nagle stwierdzili, że weźmy sobie, nie wiem, Kralowiec, prawda, czyli terytorium czeskie chwilowo okupowane przez Rosjan i wyobraźmy sobie, że nagle mówimy, tak, to jest no, nie nasze, prawda, ale my rozciągamy na to nasze prawo cywilne, karne i tak dalej, administrację cywilną, prawda? Znaczy jest to po prostu krok do aneksji, ale jeszcze bez ogłaszania skutecznej aneksji. To jest tak, że w czerwcu zresztą wskazano, że to był taki sondaż robiony, że 49% rzymskich obywateli państwa położonego w Palestynie, że jest jak najbardziej wskazana, ponieważ pomaga bezpieczeństwu narodowemu kraju, a tylko 26% stwierdziło, że szkodzi. Czyli poparcie dla tego typu działań w państwie rzymskim jest. Co więcej, to jest tak, że przez lata zresztą pracowano właśnie nad tym, żeby tak się działo. Co więcej, zajmowanie ziemi, które wydaje się być nielogiczne bardzo często, bo to są jakieś, powiedzmy, tereny niespecjalnie korzystne z punktu widzenia osadnictwa, ono jest prowadzone, jak już teraz wszyscy wiedzą, według pewnego planu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te właśnie mniejsze osiedla były łączone później w większe, następnie autostrady i drogi obwodowe właśnie łączyły je z właściwym państwem położonym w Palestynie. Natomiast, żeby przekroczyć taką drogę, czy żeby z niej skorzystać, no, Palestyńczycy już po prostu nie mogą. Czyli to jest tak naprawdę planowanie i budowa jako broń do zdobywania kolejnych połaci ziemi. No, generalnie to jest tak, że wojsko ma ostatnie słowo w sprawie praktycznie wszystkich nowych konstrukcji i rozwoju, no ale to jest tak, że teraz, jeżeli część właśnie, dokładnie tą część, przekazano cywilnej administracji pod dowództwem pana Rota, prawda, czyli kolegi pana Smotricza. Jednym zresztą notabene z pierwszych posunięć tej nowej administracji cywilnej było zatwierdzenie największego zajęcia ziemi na zachodnim brzegu od ponad 3 dekad, ogłoszenie około 20 km² w Dolinie Jordanu ziemią państwową, co w tym momencie otwiera możliwość dzierżawy przez Rzymian, jednocześnie zabraniając w tym miejscu prywatnej własności Palestyńczykom. I to jest tak, że na przykład Betselem, który dokumentował właśnie tę sprawę, powiedział, że posunięcie to może umożliwić połączenie 4 rzymskich osiedli wzdłuż kluczowego korytarza graniczącego z Jordanią. No więc to jest tak, że to właśnie to tutaj opisuje również ten ośrodek, to Obserwatorium Praw Człowieka Betselem, opisuje również pełzające, trwające dziesięciolecia okrążenia przez społeczności osadnicze. To jest, na przykład przywołuje się osiedle Shiloh, które powstało pod koniec lat 70., które powstało na po prostu skonfiskowanych ziemiach 2 palestyńskich wiosek. I to jest tak, że właśnie przypomina się, że zaczęło się od kilku osób, którzy przypominały harcerzy, prawda, którzy sobie tam po prostu obozowali i tam wypasano między nimi owce. Generalnie nie było żadnego z tym problemu, potem to się zaczynało rozrastać, potem pojawiły się druty, potem okazało się, że Palestyńczycy już nie mogą wchodzić na ten teren i w tej chwili to jest tak, że pod koniec 2023 roku wioska na przykład jest, która jeszcze w latach 70. była normalną wsią z polami, pastwiskami i tak dalej, została otoczona cała osiedlami, zarówno tymi legalnymi w świetle prawa państwa położonego w Palestynie, jak i nielegalnymi. Następnie trzeba było właśnie dodać pręty i druty kolczaste i tak naprawdę ogrodzić tą osadę, ponieważ ci ludzie w środku byli permanentnie napastowani, napadani albo przez żołnierzy, albo przez osadników. I teraz jest tak, że w momencie właśnie tutaj przypominają ci przesłuchiwani przez i to obserwatorium, i przez dziennikarzy amerykańskich, przypominają właśnie ci mieszkańcy, że widać, prawda, jak się cały czas rozbudowują te osiedla, to po pierwsze, jeżeli osadnicy na przykład zajmują sobie jakiś kolejny kawałek ziemi, to co po pierwsze armia ich chroni, a co ciekawsze, państwo od razu podciąga tam prąd i wodę, prawda, żeby można było normalnie zamieszkać. No, zgodnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych w sumie od początku wojny odnotowano 1143 oddzielne incydenty i na całym zachodnim brzegu tempo ataku osadników podwoiło się pod rządami koalicji Yahu Natana. No, generalnie IDF, proszony o komentarze, powiedział, że humanistyczna armia jest oddana dobru mieszkańców tego obszaru i energicznie działa przeciwko przejawom przemocy na swoim terytorium, nie określając, czyją przemoc ma na myśli. No, pytanie o konkretne przykłady odsyłają do policji. Policja podlega Ben-Gwirowi, tak? Czyli to jest odesłanie na najbliższą, tam palmy akurat nie, ale może na najbliższe drzewko oliwne. Tak? Co więcej, w lutym 2023 roku gabinet państwa położonego na północ od Synaju wyznaczył 9 nielegalnych placówek jako miejsca w trakcie legalizacji. Tak to użyto i obiecano fundusze rządowe oraz na połączenie między innymi z państwową siecią energetyczną oraz wodną oraz zwolnienie właśnie z wyburzeń, jeżeli nawet zostaną postawione kolejne domy nielegalnie. W momencie, kiedy jedna z grup prawnych, prawda, czyli walczących o prawa człowieka, uznała, właśnie zakwestionowała tę decyzję i właśnie napisała do rządu petycję, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego, to wówczas sekretarz gabinetu Yahu Natana odpowiedział: państwo położone w Palestynie nie jest okupantem. To nie jest obca ziemia, którą zajęliśmy, ani nie zajęliśmy własności cudzoziemców, ale tylko nasze dziedzictwo przodków, które przez pewien czas było niesprawiedliwie okupowane przez naszych wrogów. Lebensraum po prostu, związek ziemi i krwi, rasa panów, macie państwo wszystko w jednej pigułce. I możecie o tym czytać w bieżących gazetach, a nie w książkach historycznych. Otóż, co więcej, administracja osadnictwa Smotricza nadała to samo znaczenie dokładnie 60 innym nielegalnym placówkom. W tej chwili w kwietniu rząd Yahu Natana ogłosił zamiar zalegalizowania placówki Achia, to jest zestaw właśnie baraków, 27 zresztą lat po przybyciu tam pierwszych osadników. No, po pierwsze, najpierw strażnicy właśnie zainstalowali kamery, prawda, po drugie jeszcze jest informacja się pojawiła właśnie, że każdy, kto by próbował tam oczywiście wedrzeć, zostanie zastrzelony i tyle. Więc to jest tak, że no, i takie historie są praktycznie wszędzie, więc jeżeli państwo słyszycie, że tam Unia Europejska protestuje przeciwko przemocy na zachodnim brzegu, no więc protestuje przeciwko dokładnie takim działaniom, o których w tej chwili mówimy. Teraz tak, w sumie we wschodniej Jerozolimie i na zachodnim brzegu, według Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas rządów Yahu Natana zburzono ponad 2000 budynków należących do Palestyńczyków, co oznaczało wygnanie z tych domów, to właściwie już nie domów, prawda, 4000 osób. To jest tak, oczywiście to nie jest pierwsza taka akcja, na przykład ta wielka akcja, prawda, gdzie Beduinów między innymi przeganiano w 1948 roku z pustyni Negev, to właśnie ich przeganiano do miejsca z ich właśnie ziemi czy z ich pastwisk, których zresztą bardzo często mieli prawa do osiedlania się jeszcze nadawane przez Brytyjczyków. Otóż byli wyganiani właśnie do strefy opatrunku, stąd tam jest tyle ludzi, prawda, bo to jest tak, że przecież ta liczba tych ludzi zwiększyła się 7-krotnie w sumie, w stosunku do tego, ile normalnie mieszkało w tym wąskim pasie ziemi. To jest tak, że na przykład przypomniano właśnie, że takie, jeżeli chodzi o takie właśnie nakazy rozbiórek, no to tak naprawdę wygląda to w ten sposób, na przykład, że rano ludzie się dowiadują, że armia humanistyczna oraz policja przyjeżdżają z buldożerami, w związku z tym ludzie to, co zdążą zabrać, to zdążą zabrać, potem się okazuje, prawda, że ich domy zostały po prostu zburzone, rozjechane i tyle. To jest tak, że jeszcze coś, co można powiedzieć. Świadkowie właśnie mówią, że na przykład oprócz tych właśnie wyburzeń, no to jest standardową rzeczą, ja zresztą Państwu już kiedyś o tym opowiadałem, bo jest taka strona internetowa, już nie pamiętam niestety jej adresu, ale znajdziecie Państwo w jednym z poprzednich odcinków, gdzie dokumentuje się codziennie takie incydenty. I na przykład jest tak, że na przykład kradnie się albo też zabija się bydło. Wiadomo, że ponieważ no, tam jest klimat jest bardzo specyficzny. Musicie Państwo też pamiętać, że z jednej strony ziemia tam rodzi wiele razy, bo klimat jest wyjątkowo sprzyjający, szczególnie jeżeli jest gdzieś woda. Z drugiej strony tam rzeczywiście utrata albo plonu, albo właśnie jakiegoś tam zwierzątka hodowlanego, no oznacza tak naprawdę koniec możliwości bytowania w danym miejscu. Trzeba uciekać, gdzieś iść na jakąś poniewierkę. Co więcej, no nie ma za dużo możliwości, bo przecież wyjść, wyjechać nie można. No teraz właśnie dopiero Smotrich chce zrobić tak, żeby każdy, kto chce wyjechać, żeby mu pozwalać jak najbardziej, prawda, żeby najlepiej wyjechał oczywiście za granicę. To jest tak, że To jest tak, że jeśli chodzi jeszcze o właśnie buldożery, to zdarza się również, i to jest ciekawostka, że czasami również armia niszczy też nielegalne placówki rzymskie. Ale wskazuje się też, że i Smotrich, i Ben-Gwir robią wszystko, żeby do tego nie dopuszczać. Przy czym musimy też zrozumieć, że tam ze względu na wielkie niesnaski wewnątrz tego rządu, armia, powiedzmy sobie, i siły straży granicznej, siły bezpieczeństwa, właściwie siły policji i takiej specjalnej formacji, która właśnie zajmuje się zachodnim brzegiem, to należą do wrogich obozów. Także armia potrafi na przykład taką placówkę rozganiać, a chwilę później, prawda, policja pomagać w jej odbudowywaniu i tak dalej. No ale to już jest zupełnie inna historia, to są rozgrywki między właśnie, między ministrem obrony, prawda, i właśnie Ben-Gwirem i Smotrichem. No tak, w każdym razie, co jeszcze możemy powiedzieć? No chyba tylko tyle, proszę Państwa, więc jest na pewno tak, że tam, ponieważ dziennikarze z Washington Post pojechali i właśnie zrobili taki wielki reportaż na ten temat, no to rozmawiali z tymi osadnikami, oni mówią po prostu, że to są bohaterowie, ci, którzy kolonizują, że nawet te miejsca, które są nielegalne, niedługo staną się osadą i generalnie cała ziemia państwa położonego w Palestynie ma należeć do Rzymian, prawda? Nie do mieszkańców lokalnych, tylko do Rzymian. I to jest oficjalne mniej więcej stanowisko, to jest oficjalne stanowisko również rządu, a w każdym razie również Jahu Natana. No i teraz z tego punktu widzenia będziemy, proszę Państwa, rozmawiali o tym drugim punkcie dzisiejszym, więc mam nadzieję, że Państwo trochę, Państwo niespecjalnie to zanudziła ta opowieść o tym, co robią Rzymianie na zachodnim brzegu. Tego jest oczywiście dużo, dużo więcej, możecie Państwo sobie poszukać. Proponuję, żebyście Państwo spróbowali od Betselem, to jest Betselem się pisze, to jest takie obserwatorium praw człowieka, ono robi bardzo dużo raportów, ono chodzi do Sądu Najwyższego, ma prawników, w związku z tym sądzi się również z państwem położonym w Palestynie, no, więc macie, zobaczcie Państwo, też wyroki tam bardzo często publikuje, co notabene udowadnia również Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Właśnie te wyroki sądów między innymi spowodowały, że uznano, że ewidentnie państwo położone w Palestynie w sposób rutynowy, czyli systemowy, jest państwem, które narusza konwencję o zapobieganiu dyskryminacji rasowej i apartheidowi. Wypowiedziałem słowo na A, już demonetyzacja, jak się patrzy, tak? Możecie Państwo sobie to właśnie na tym obserwatorium poczytać, oni właśnie dokumentują to wszystko, zresztą bardzo dobrze opisują też, jak to formalnie wygląda, tam Państwo znajdziecie definicję właśnie tego, nie taką dziennikarską, tylko formalno-prawną, jak na czym polegają na przykład te areszty administracyjne właśnie, na jakiej podstawie dokonuje się tych wyburzeń, na jakiej podstawie się dokonuje tych właśnie braku zgody na przykład na budowę nowych domów, tylko i wyłącznie według kryterium rasowego, właściwie rasowo-etnicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc to polecam zdecydowanie. Zresztą widać, że amerykańska prasa właśnie zaczęła o tym pisać, więc już można, tak? Przecież dziennikarzom polskim mówię już wolno, tak? No wcześniej nie wolno było mówić, bo to nie wolno, a teraz już wolno, bo te działania przeszkadzają Bidenowi, znaczy właściwie Harris w wyborze. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi to są rozmowy w Doha. To jest tak, że to jest szczyt, który się rozpoczął w Doha w czwartek, czyli wczoraj, i Stany Zjednoczone próbują za wszelką cenę wywierać presję na wszystkie strony, żeby przyspieszyć negocjacje w sprawie zakładników. Ale to przecież nie chodzi o samych zakładników, tylko o plan, który tam się pojawia. I musicie Państwo pamiętać o jednej rzeczy, że plan, który się pojawił, ten plan, który został pokazany Organizacji Narodów Zjednoczonych i został zatwierdzony, się wsparty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ-u, zakłada w tym swoim trzecim etapie rozmowę o niepodległym państwie palestyńskim. No więc jak Państwo słuchaliście uważnie pierwszego punktu, to o jakim niepodległym państwie palestyńskim my mówimy, jeżeli podstawą doktryny w tej chwili tych partii, które rządzą państwem rzymskim, jest niedopuszczenie za wszelką cenę nawet za cenę totalnej wojny, nawet za cenę zerwania stosunków nawet ze Stanami Zjednoczonymi, gdyby już do tego doszło, nie dopuszczenie do powstania państwa palestyńskiego. W związku z tym, z tego punktu widzenia, jeżeli nawet Stany Zjednoczone wymuszą jakiś rozejm, to on albo nie będzie przestrzegany, albo zostanie zerwany w pewnym momencie przez państwo położone w Palestynie, a moim zdaniem, gdyby zmusili nawet Jahu Natana do podpisania czegoś takiego, to mu po prostu Smotrich i Ben-Gwir wyjdą z rządu, nie zostanie to zaakceptowane przez Kneset, bo w Knesecie nie ma takiej większości, żeby to zatwierdzić, a w związku z tym to wszystko pójdzie do kosza. Tak, to jest, taka jest rzeczywistość. Więc jak to będzie teraz pudrowane i opowiadane, że jest inaczej niż jest, nie mam pojęcia, prawda? Przecież to już są szczyty tych, to co robi propaganda ostatnio właśnie ta wokół administracji Bidena, to już są takie fikołki, jakich jeszcze chyba w historii administracji amerykańskich nie było. Poza oczywiście stand-upami, komediami i różnego rodzaju karykaturalnymi przedstawianiami administracji amerykańskiej właśnie przez, nie wiem, tego Nilsa czy Nielsena, jak się nazywał, prawda, tego takiego człowieka, który zawsze tych prezydentów amerykańskich grywał. No dobrze, w każdym razie wróćmy do tego, co tam się dzieje w Dosze. Otóż, no przede wszystkim wszyscy komentatorzy twierdzą, że szanse na sukces są niewielkie. Co więcej, negocjacje są za każdym razem, kiedy właśnie się dochodzi już do zaakceptowania kolejnych warunków, są blokowane przez Jahu Natana, który notabene nadal twierdzi, że wcale nic nie zmienił, ale no przecież zmienił, bo tam się, wiecie Państwo, to są takie, na przykład tam się pojawiły na przykład ograniczenia dotyczące możliwości poruszania się ludzi na północ, albo zaakceptowanie w tym, czyli ludzie jak gdyby nie będą w pierwotnym, że będą mogli wrócić do swoich domów, w tym, że nie będą mogli wrócić do swoich domów. Potem w tym pierwotnym na przykład było, że znaczy nie było nic na temat kontroli granicznej. W tej chwili Jahu Natan żąda jak gdyby od wszystkich stron, żeby zaakceptowały to, że państwo położone w Palestynie będzie okupowało trwale tak zwany korytarz filadelfijski, który notabene został ustanowiony w czasie pokojów z Camp David, czyli to jest po prostu naruszenie układu pokojowego z Egiptem i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że jak oni się nawet zgodzą na to, to Jahu Natan ma jeszcze tam powiedzmy dwa worki takich różnych pomysłów, wrzuca kolejne. W związku z tym i tak nie ma szansy, jak gdyby, żeby zamknąć te negocjacje, bo wiadomo, że to są typowe właśnie negocjacje bez intencji zawarcia porozumienia. No więc to jest tak, że właśnie w związku z tym Blinken postanowił opóźnić swoją podróż na Bliski Wschód. Hochstein, prawda, czyli specjalny wysłannik, może go się od razu powiem, że inaczej wymawia w Ameryce, ale Hochstein się nazywa, przewozi właśnie te informacje pomiędzy Bejrutem a Jerozolimą. Co więcej, w środę właśnie po spotkaniu z Nabichem Berri, przewodniczącym libańskiego parlamentu, liderem ruchu Amal, Hochstein powiedział, nie ma już czasu do stracenia, nie ma więcej ważnych wymówek dla od żadnej partii na dalsze opóźnianie. Właśnie, że osiągnięcie zawieszenia broni w strefie opatrunku zakończy również walki na granicy libańskiej. No dlaczego tak przywiózł to z Bejrutu? No bo wiadomo, że jeżeli doszłoby do porozumienia w Gazie, to kończy nam się wojna na granicy libańsko-izraelskiej. Natomiast w momencie, kiedy tego nie będzie, no to jeżeli wybuchnie wojna, to wiadomo, że oczywiście państwo położone w Palestynie przecież nie będzie walczyło z Hezbollahem, bo to jest uzbrojona formacja, będzie głównie bombardowało ludność cywilną i to się na pewno nie podoba wszystkim innym partiom politycznym, które współrządzą Libanem, bo to one będą jak gdyby ich wyborcy, ich ludzie będą atakowani, prawda, a nie Hezbollah, który jest uzbrojony po zęby i ciężko się będzie z nim walczyć. No po co walczyć z kimś uzbrojonym, jak można z niezuzbrojonym? Od razu, żebyście państwo wiedzieli, żeby nie było wątpliwości. Tak wyglądała poprzednia wojna, w związku z tym są właśnie z Libanem, więc są ku temu niezłe doświadczenia. No właśnie, co się jeszcze dzieje? W państwie położonym w Palestynie Jahu Natan spotkał się z szefem zespołu negocjacyjnego przed jego jeszcze wyjazdem. Oni mają jest zasadnicza różnica zdań pomiędzy nim a właśnie tymi wysłannikami. W związku z tym ich mandat do rozmów jest ograniczony, a potem on i tak może Jahu Natan nie zaakceptować wszystkiego tego, w sprawie czego oni się tam dogadają. Co więcej, Joaf Galant i generalnie cały establishment obronny, czyli krótko mówiąc wojsko, Shin Bet i Mossad, tak? To tak trzeba powiedzieć w skrócie. To są trzy organizacje, które uważają, że trzeba natychmiast dokonać tego zakończenia działań zbrojnych, tym bardziej, że oni jako jedyni wiedzą, jak naprawdę wygląda stan armii rzymskiej, a według tych niektórych przecieków, które się pojawiają, armia rzymska, pomimo oczywiście wielkiej propagandy wokół tego, że jest super, jest w bardzo, ale to bardzo złym stanie po tych miesiącach walk na terenach miejskich i raczej nie jest zdolna do kontynuowania konfliktu na wielką skalę, jeszcze konfliktu międzynarodowego. To znaczy mówimy o takim konflikcie nie gdzie będą kogoś właśnie z daleka bombardować cywilów, tylko gdzie będą się musieli na przykład zetrzeć, nie wiem, właśnie z tą armią Hezbollahu. Znaczy wygrać wygrają, natomiast powstaje pytanie za jaką cenę, a na pewno potrzebują przerwy chociażby po to, żeby naprawić sprzęt, uzupełnić braki i tak dalej, nie mówiąc już o tym, że nie są w stanie wyciągnąć wojsk ze strefy opatrunku, żeby przerzucić na północ, co jest też kluczową dla nich sprawą. A w związku z tym to jest tak, że Yavgalant jest zdecydowanym i generalnie armia jest zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby natychmiast zawrzeć to porozumienie i odzyskać resztki zakładników, no tych, których jeszcze tam się uda odratować. Natomiast Jahunatan absolutnie się z tym nie zgadza. I to, że taka różnica zdań jest, to wielokrotnie było już poruszane, po rozmowach w Rzymie tak samo, nawet Smotrich domagał się, żeby w ogóle i szef Mossadu, i szef Shin Betu, bo to oni głównie tam jeżdżą i świecić oczami za państwo, że oni, żeby się podali do dymisji. No ale teraz mamy kolejną rundę rozmów. Co więcej, trzeba powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o Jahunatana, no to prawdopodobnie powie on nie, jeżeli chodzi o zawarcie porozumienia, ale Amerykanie znowu stwierdzają, że wtedy to będzie o tyle dobre dla Bidena, że on będzie już mógł bezpośrednio obwinić Jahunatana o sabotowanie tych rozmów. I być może o to w całej tej układance chodzi, ponieważ warto powiedzieć, że Humus nie pojechał do Kataru w tej chwili. Znaczy, i co to oznacza? To znaczy, że tak, że wiadomo, że Humus nie pojechał, wiadomo, że Jahunatan zrobi wszystko, żeby nie zawrzeć tego porozumienia. Teraz tak, Amerykanie zostali zapytani, no bo zostało wczoraj, pojawiło się pytanie, no dobrze, ale po co, o czym wy rozmawiacie? Kto z kim rozmawia, tak? No bo jeszcze tam są Amerykanie, jest delegacja egipska, jest katarska, no i oczywiście są prawda, ci tam negocjatorzy z państwa położonego w Palestynie, a nie ma Humusu. No to Amerykanie mówią, nie, Humus jest, ale nie ma go. A nie, są Egipcjanie i Katarczycy. To już wystarczy. To oni negocjują w imieniu Humusu. Znaczy, to oczywista bzdura, prawda? Bo Humus wyraźnie powiedział, że on się nie godzi na kolejne negocjacje, tylko chce porozumienia dotyczącego tego amerykańskiego planu, tego, który Biden przedstawił. No dobrze, w każdym razie, jeżeli będzie to nieporozumienie, to tak naprawdę dla Bidena to jest wielki prezent. Bo proszę zobaczyć, na czym polega ta rozgrywka. Cała ta sprawa jest wielkim obciążeniem dla kampanii w tej chwili. Co więcej, Jahunatan, to, że się dogadał z Trumpem, wiedzą wszyscy. I że Jahunatan się zaangażował, znaczy robi wszystko, żeby nie doszło do porozumienia, żeby zaszkodzić Bidenowi. Ale jeżeli Biden będzie mógł oskarżyć oficjalnie Jahunatana o to, że to on jest problemem, że to on sabotuje to porozumienie, że wszyscy się zgadzają, prawda, że Amerykanie zrobili wszystko, co tylko można, to proszę zobaczyć, to odsuwa w dużej mierze zarzut, jak gdyby, no nic nie robienia od Bidena. Znaczy mówimy Bidena symbolicznie, to chodzi o jego administrację, to czy on wie w ogóle, czy może cały czas się domaga, że chce lecieć do Camp David, żeby podpisać porozumienie. No ale mówimy o administracji Bidena, symbolicznie Biden, tak? Czyli mówimy Biden, myślimy administracja, prawda, jego otoczenie i tamci ludzie, którzy mają jeszcze jakiś instynkt samozachowawczy w tym wesołym domku białym, więc zakładamy, że oni chcą jednak, żeby to porozumienie zostało właśnie zawarte i pokazują w ten sposób, że no, jedyni, którzy tego nie chcą, no to sabotażystą jest Jahunatan, no a przecież Jahunatan jest największym przyjacielem Donalda Trumpa, więc możemy to wykorzystać w kampanii, tak? Quod erat demonstrandum. I każde te działania kolejne właśnie, i to wtedy trochę odsuwa jak gdyby, czyli no oczywiście pojawią się żądania, no to dobrze, to co zrobimy, czy powinniśmy nakładać sankcje i tak dalej. I tutaj będzie cała ta ekwilibrystyka właśnie, która zakończy się za każdym razem, że informacją tak, ale popieramy, znaczy oczywiście mogą powiedzieć tak, że my popieramy państwo, prawda, a nie popieramy tego konkretnego rządu. I to się na tym może skończyć, to tak w pewnym momencie pewnie to padnie. To jest cienkie, no ale przynajmniej częściowo może ugłaskać tą lewicę demokratów, która ostatnio robi dowcipy i jeździ sobie od jednego do drugiego wiecu Kamali Harris, prawda, i tam wrzeszczy, prawda, na nią i przeszkadza, więc to jest w tym kierunku raczej, temu służy ta gra, bo niczemu więcej. Czyli jakby co, jeżeli się okaże, że ci zakładnicy nie zostaną uwolnieni, zginą albo coś takiego, tak żeby Biały Dom miał bardzo wiarygodne przede wszystkim, bo to musi być wiarygodne, bardzo wiarygodny dowód na to, że to właśnie Jahunatan robi wszystko, żeby tego nie było i jeszcze najlepiej, żeby to połączyć z Trumpem, to w ogóle by było super dla tej administracji. No, generalnie to jest tak, że jeśli chodzi o tych właśnie tutaj Amerykanie, co mogą zrobić, no Amerykanie mogą generalnie podjąć kroki jeszcze, bo tak, żeby właśnie nie nakładać na państwo położone w Palestynie jego obronę, bo to wiecie państwo, to będzie tak, z jednej strony za chwileczkę będzie, no to nie wiem, nie wysyłamy wam tych bomb, żebyście nie mieli czym tych cywilów eliminować. No to za chwileczkę z tamtego kraju i również w Stanach się rozlegnie głos, proszę bardzo, tu w obliczu zagrożenia ze strony Iranu, prawda, nie dają nam broni, żebyśmy się bronili. No po prostu to oni są wspólnikami kolejnej zagłady, tak to sobie powiedzmy. No będą tego typu głosy wykorzystywane też w kampanii. W związku z tym to jest pomysł taki, żeby właśnie nie atakować państwa jako takiego, tylko zaatakować te elementy rządu, tak? Czyli mają, po krótko mówiąc, jest taki plan, żeby podjąć kroki przeciwko radykalnej prawicy w rządzie, przede wszystkim Ben Shwirowi oczywiście i Smotriczowi. Ponieważ Smotrich na przykład nałożył tak wiele zastrzeżeń negocjacji, Ben Shwir znowu wyudał się na wzgórze świątynne, co może doprowadzić do powstania takiego ogólnoarabskiego, prawda, za którymś kolejnym razem, chociaż jakoś to nie wierzę, że Arabowie się straszliwie rozleniwili, jeśli chodzi o wychodzenie na ulicę, no, za drugiej intifady, prawda, intifady Al-Aqsa, to tam połowa Bliskiego Wschodu zapłonęła, a tutaj nic. No ale tak cały czas te wszystkie służby bezpieczeństwa przypuszczają, że za którymś razem się uda wreszcie sprowokować tą drugą intifadę. No i to jest tak, że Amerykanie mogą nałożyć osobiste sankcje. Zarówno właśnie na Ben Shwira, jak i na Smotricha. Co więcej, oni cały czas nie przestają dostarczać Białemu Domowi, no powiedzmy, pretekstów i wymówek, żeby to zrobić. Co więcej, no jeżeli chodzi właśnie o w ogóle o to, kto rządzi jeszcze w państwie położonym w Palestynie, kto właśnie rządzi tymi negocjacjami, no to też amerykańska prasa wskazuje, że to Jahunatan już praktycznie nie rządzi. Jak Ben Shwir stwierdził, że wedrze się na to wzgórze świątynne, przypomnijmy, że zakaz tych rytuałów, co prawda dla mnie to akurat jest bezsensowne, no ale to już jest zupełnie inna sprawa. No tak jest jak jest. Jest zakaz rytuałów, czyli mogą się tylko modlić muzułmanie, nie mogą chrześcijanie, nie mogą, jakby mieli taką fantazję oczywiście, nie mogą Rzymianie. W związku z tym i to jest właśnie tak zwany status quo dotyczące wzgórza świątynnego. I oczywiście Ben Shwir za każdym razem robi wszystko, żeby to złamać, tak, żeby pokazać, że nie, to my mamy suwerenność nad tym miejscem i żadne tamte porozumienia, prawda, nas nie obowiązują, krótko mówiąc. Czyli traktaty to są tylko świstkami papieru. W związku z tym, natomiast no, Jahunatan, prawda, oczywiście powinien tutaj coś z tym zrobić, więc on tylko ewentualnie właśnie tam napisał, że jakby, że nie jest upoważniony do zmiany status quo w świętym miejscu, no a Ben Shwir to po prostu zignorował już publicznie, nawet mu się nie chciało specjalnie odpowiadać, tak, po prostu zrobił to, co chce i tyle. Krótko mówiąc, na razie negocjacje, rzekomo jest postęp w negocjacjach, ale nie ma na razie, przynajmniej w tym momencie, kiedy o tym opowiadam, nie ma żadnej reakcji Humusu, poza tą starą, prawda, że zgadzamy się na to, co Amerykanie zaproponowali, a nie na kolejne przekomarzania się, które po prostu do niczego nie prowadzą dalej, tak? To jest jak gdyby jedno. No i druga sprawa to są właśnie te wszystkie gry amerykańskie i właśnie próby udowodnienia, że nie, że te negocjacje to nie jest cyrk na potrzeby wyborów, tylko właśnie to są prawdziwe negocjacje z prawdziwymi humusowcami. Prawdziwych się nie udało tutaj ściągnąć, więc mamy Egipcjan i Katarczyków jako zamienników. Wiecie państwo, to trochę przepraszam, ale mi to przypomina to takie, jak państwo nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś takie westerny, gdzie ze względu na to, że no nie było dostatecznej liczby widocznie chyba wtedy w Hollywood tych Native Americans, to ściągano właśnie jakichś tam ludzi z Azji, prawda, Chińczyków, nie Chińczyków, którzy później tam grali Apaczów, prawda, w tych filmach, takich strasznie starych westernach, więc tutaj to trochę tak przypomina, tak, że z braku humusowców dobiorą sobie z delegacji Kataru albo właśnie delegacji egipskiej. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, znaczy mamy jeszcze właśnie dwie rzeczy związane z tamtym krajem. Przepraszam, dzisiaj akurat dużo się o tamtym kraju poopowiadamy. Otóż mamy jednocześnie w tym samym czasie dziesiątki amerykańskich przywódców rzymskich opublikowało list otwarty do Yahu Benjamina, w którym namawiają go do finalizacji umowy i przyniesienia bardzo potrzebnej ulgi cierpiącym i w państwie położonym w Palestynie, i w strefie opatrunku. To jest w sumie około 100 rabinów, kantorów i innych postaci ze społeczności rzymskiej w Stanach Zjednoczonych. Podpisało list, w którym powiedziało, że każdy dzień, w którym zakładnicy są przetrzymywani w Gazie, jest dniem, w którym nadzieja upada. Nadszedł czas, aby przywrócić tę nadzieję do pełnej świetności, połączyć zakładników z ich rodzinami i całym narodem rzymskim, przypieczętowując tę umowę. No tam jest oczywiście opisane, kto tego nie podpisał, jest tam same znane podobne osobistości w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, dobrze, to jest, proszę Państwa, kolejny temat, no ale jeszcze to nie koniec, jak na dzisiaj. Teraz jesteśmy dalej na Bliskim Wschodzie, ale już wychodzimy z państwa położonego w Palestynie, przynajmniej na chwilę, i przenosimy się do Arabii Saudyjskiej. Otóż, proszę Państwa, w ramach prób dość rozpaczliwych, to nawet nie jest już kwestia przyciągania, tylko spowodowania, żeby tempo oddalania się Arabii Saudyjskiej od Stanów Zjednoczonych trochę zmalało, tak? Czyli żeby ta Arabia Saudyjska tak szybko nie dryfowała gdzieś tam, znaczy ta odległość między Rijadem i Pekinem zaczyna się zmniejszać w sposób już zastraszający, przynajmniej dla Zachodu. W związku z tym, żeby trochę ugłaskać Arabię Saudyjską, administracja Bidena zgodziła się po raz pierwszy od lat na dostawę bomb o wartości ponad 750 milionów dolarów. Ta dostawa będzie zrealizowana w najbliższych miesiącach i to jest koniec embarga, który został nałożony przez Waszyngton na Rijad, wtedy kiedy Saudyjczycy zajmowali się dość radosnym bombardowaniem ludności, miłością oczywiście, miłością ludności cywilnej w Jemenie. Przyczyniając się tam, ponieważ oni właśnie, tak jak państwo położone w Palestynie, być może takim trudno jest teraz potępiać je, no oni tam właśnie głównie ujęcia wody, szkoły, szpital, no wszystko to, co spowodowało na przykład największą epidemię cholery, prawda, w ostatnich latach, klęskę głodu i tak dalej, tam właśnie takie przerażające sceny właśnie z Jemenu, to właśnie Saudyjczycy, to też właśnie przy okazji, proszę zwrócić uwagę, że 10 lat tych bombardowań właśnie i Huti nie wyglądają na specjalnie przetrzebionych, tak? To tak delikatnie mówiąc, więc, no ale tak czy inaczej, te właśnie próby Białego Domu, to ładnie opisuje to prasa arabska, próby uwiedzenia Rijadu, tak? To jest coś po prostu, co ma pokazać, że ten traktat obronny z Arabią Saudyjską jest jak najbardziej na poważnie, chociaż przypomnijmy, że próbują Amerykanie to warunkować znowu normalizacją stosunków z państwem położonym w Palestynie, co jest niemożliwe w tej chwili. Zresztą nawet jakiś publikator, co prawda to rzekomo jest fake, znaczy nie ma jak gdyby potwierdzenia, że to są autentyczne słowa Muhammada bin Salmana, ale jeden właśnie z publikatorów pisał tam ostatnio, to się później rozeszło, że Muhammad bin Salman obawia się o swoje życie. Znaczy to, czy się obawia, czy nie obawia, ale mógłby się obawiać w sytuacji takiej, w której doszłoby do podpisania normalizacji z państwem położonym w Palestynie, no to wtedy faktycznie jego przeżywalność zmniejszyłaby się znakomicie, to znaczy tam byłoby bardzo wielu pewnie na samym dworze, którzy chętnie by się go wtedy pozbyli, więc to jest tak, że nawet jeżeli to jest nieprawdziwe jego słowa, ale oddają prawdziwą atmosferę i prawdziwą sytuację. No, w każdym razie teraz to jest tak, że Biały Dom teraz potrzebuje Rijadu do różnych oczywiście układanek, pamiętajmy, produkcja ropy naftowej, OPEC i tak dalej. OPEC, od którego zależne są ceny ropy naftowej, jakby trochę zmniejszyć, to po pierwsze, znaczy w Polsce tankowałoby się za jeszcze drożej, to jest inna sprawa, no ale na całym świecie cywilizowanym byłoby tak, że na przykład Rosja zarabiałaby mniej i tak dalej, więc Stany Zjednoczone, dla Stanów Zjednoczonych Rijad i generalnie Arabia Saudyjska zawsze była kluczowym sojusznikiem, to się później popsuło właśnie za Bidena, ponieważ Bidenowi się nie podobało to, że na rozkaz obecnego księcia koronnego dokonano, jakby to powiedzieć, No nie możemy tak powiedzieć, żeby się YouTube'a cenzorzy znowu nie przyczepili, więc powiedzmy sobie, dokonano pewnych zabiegów na dziennikarzu Washington Post, właśnie felietoniście Washington Post, który wszedł do konsulatu, właśnie do ambasady w Arabii Saudyjskiej w Stambule, do wydziału tego konsularnego i już nie wyszedł. Znaczy rzekomo wyszedł tylko na raty. Więc krótko mówiąc, to zresztą było śledztwo tureckie, no i to się Amerykanom jakoś nie spodobało, więc go tam nawyzywał go Biden, jak jeszcze był wiceprezydentem, wtedy po prostu nie był nie, i jak był w opozycji, no nie zorientował się, że ten może zostać właśnie ten królem, a ten prezydentem. A trzeba pamiętać jeszcze, że po stronie saudyjskiej no, mamy do czynienia z satrapą, który tylko przez skromność nie zaprzecza, że jest tym cielcem, prawda, i uosobieniem Boga na ziemi, w związku z tym, jak jeszcze tam nikt się na niego krzywo nie jest w stanie spojrzeć, a co dopiero jakiś tam amerykański prezydent, który go tam publicznie go nawyzywał, prawda, od jakichś tam satrapów, pariasów i czego tam jeszcze. No więc krótko mówiąc, te stosunki są bardzo popsute, co więcej jest jeszcze tak, że dzięki no między innymi wstrzymaniu przez Bidena dostaw broni do Arabii Saudyjskiej doszło do zawarcia pokoju w Jemenie. Ponieważ Arabia Saudyjska no nie była już, nie, po pierwsze przegrywała tę wojnę, a jeszcze na dodatek nie była w stanie jej dalej prowadzić bez dostaw amerykańskiej amunicji i w ten sposób doszło do zawieszenia broni z rebeliantami Huti w Jemenie. No ale to spowodowało oczywiście z jednej strony pokój w Jemenie, a z drugiej strony oczywiście nadszarpnęło bardzo mocno napięte stosunki już z Waszyngtonem. No i Saudyjczycy generalnie to uznają za taką strategiczną plamę, coś co brudzi te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą właśnie Biden, kiedy objął urząd, właśnie to wtedy przed tym objęciem urzędów, jeszcze w kampanii wyborczej właśnie ślubował traktować Arabię Saudyjską jako pariasa, prawda, właśnie w związku z Khashoggim z 2018 roku. On oczywiście się wycofał z tego stanowiska i tak dalej, prawda, tam się w 2022 roku na szczycie nawet udawał, że się lubi z Mohammedem bin Salmanem. No może nie zadziałało to znaczy na pewno na Arabię Saudyjską. W związku z tym teraz ta dostawa broni, czyli to zniesienie embarga, to jest bardzo poważna sprawa oczywiście dla saudyjskich sił zbrojnych. To są bomby GBU-39 i Paveway-4. Jedna 290 milionów dolarów, drugie 468 milionów. No i to jest właśnie taka zdolność, której właśnie potrzebują nowoczesne siły powietrzne, jak powiedział jeden z komentujących to specjalistów wojskowych. Generalnie urzędnicy administracji poinformowali prawodawców i personel kongresu o tej decyzji w zeszłym tygodniu, mówiąc też, że te dostawy już nie zagrożą zawieszeniu broni w Jemenie, bo w międzyczasie to zawieszenie broni i to wszystko tam jeszcze zostało przecież osiągnięte dzięki też normalizacji stosunków z Iranem. No i oczywiście urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że Arabia Saudyjska udoskonaliła swoje procedury jakby wybierania celów, żeby zmniejszyć ryzyko dla ludności cywilnej, gdyby została wciągnięta w kolejny konflikt, tak? No i że właśnie Saudyjczycy dotrzymali swojej części umowy, a my jesteśmy gotowi dotrzymać swojej, przywracając te sprawy do normalnego porządku poprzez odpowiednie powiadomienie i konsultacje w kongresie. No, generalnie to jest tak, że Riad został też poinformowany o tej decyzji i dostawy rozpoczną się za kilka miesięcy. No, to jest tak, że właśnie przypomina prasa amerykańska, prasa saudyjska, że dostawy broni do Riadu zostały wstrzymane częściowo na początku w 2016 roku, po tym, kiedy Saudyjczycy zbombardowali dom pogrzebowy w Sanie. Tam wtedy zginęło co najmniej 155 osób, 500 zostało rannych. Potem jeszcze administracja Trumpa zniosła niektóre ograniczenia, zatwierdziła sprzedaż broni o w sumie łącznej wartości 110 miliardów dolarów, ale pamiętajmy, że to był taki MOU, prawda? Natomiast znowu embargo wprowadził Biden w 2021 roku, odciął wsparcie dla operacji ofensywnych w wojnie w Jemenie, w tym odpowiednią sprzedaż broni. Amerykanie jeszcze wysyłali do Riadu broń, ale już tylko tą, którą określali jako wyraźnie defensywną. Więc to oczywiście straszliwie uderzyło w stosunki amerykańsko-saudyjskie, no i właśnie teraz tą to, co zrobił Biden na początku kadencji, teraz zostaje właśnie wymazane. Co więcej, no, przypomina się, że w sumie, jeśli chodzi o relacje wzajemne, to w 90 roku na prośbę zresztą Riyadu Stany Zjednoczone wysłały prawie 500 tysięcy żołnierzy do królestwa, żeby odeprzeć najpierw inwazję, prawda, Husajna na Kuwejt, no a przede wszystkim, bo to jest właśnie zawsze dodawane i po i, więc i bronić saudyjskich pól naftowych, więc tak, bronić saudyjskich pól naftowych i przy okazji tam coś z tym Husajnem, tak, to jest prawidłowa kolejność, no ale to też trzeba pamiętać, że to spowodowało na przykład powstanie Al-Kaidy, tak naprawdę właśnie rozwój Al-Kaidy, bo i to były takie słynne zresztą kilka wystąpień Osamy Bin Ladena, który właśnie wtedy, jak gdyby ten moment i ta decyzja o tym, że właśnie pojawiają się nagle chrześcijanie na ziemi, właśnie na Półwyspie Arabskim, to było właśnie to, co stanowiło ten podstawowy, albo jeden z podstawowych czynników, który nagle wzmógł rekrutację, spowodował, że grupa z niewielkiej grupy stała się nagle grupą wielką i powiedzmy obejmującą wszystkie kontynenty. No to oczywiście mamy, przypomnieć warto też, że jeśli chodzi o relacje wzajemne, to 15 z 19 porywaczy samolotów 11 września pochodziło z Arabii Saudyjskiej, a jednak Arabia Saudyjska nie była bombardowana, tylko Afganistan, może dlatego, że Afganistan nie miał broni przeciwlotniczej, więc się łatwiej bombarduje. I tak samo właśnie ścigano przecież talibów i Afgańczyków, zamiast właśnie poprowadzić śledztwo do końca w sprawie saudyjskiego śladu, prawda? No ale dobrze, tak czy inaczej mamy poprawę gwałtowną relacji, taką rozpaczliwą, a może inaczej, rozpaczliwą próbę poprawienia relacji saudyjsko-amerykańskich poprzez zgodę na cofnięcie embarga, które wprowadzał przecież sam Biden, bo to zapowiedział w kampanii wyborczej. Teraz to embargo zostało cofnięte. No dobrze, proszę Państwa, teraz przenosimy się, to jest jeszcze nie koniec tego, o czym chciałem Państwu opowiedzieć. Otóż mamy jeszcze przynajmniej jeden temat. Otóż w Szwajcarii mamy rozmowę o Sudanie. To jest tak, że w tej chwili wojna domowa w Sudanie trwa już 16 miesięcy. Wojna domowa w Sudanie wywołała gigantyczny kryzys humanitarny. To jest tak, że w tej chwili było kilkanaście rund rozmów, które niewiele wniosły. W zasadzie te rundy, które się odbywały głównie w Dżuddzie, prawda, Dżeddah, prawda, czyli w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, one nie tyle dotyczyły zawieszenia broni, co różnego rodzaju reguł dotyczących na przykład pauz humanitarnych, prawda, żeby zgodnie z prawem międzynarodowym strony godziły się na tak zwane pauzy humanitarne, możliwość na przykład wyprowadzenia ludności cywilnej z obszarów szczególnych walk, albo pauzę pozwalającą jakimś tam organizacjom humanitarnym, ONZ-owskim czy nie ONZ-owskim, dotarcie na przykład z lekarstwami, żywnością, wodą i tym podobne. No przynajmniej w tych głównych miastach, prawda, Sudanu to najczęściej działało. Już tam w tych mniej głównych to niespecjalnie. No ale to w każdym razie tego dotyczyły rozmowy. Natomiast no, mamy teraz kolejną rundę w Szwajcarii. Natomiast to jest tak, że armia odmówiła udziału. Abdel Fattah al-Burhan, prawda, pomimo tego, że został zaproszony przez Stany Zjednoczone, no nie skorzystał z okazji, w związku z tym tam się pojawiły tylko właśnie te siły szybkiego wsparcia, prawda, czyli Mohameda Hamdana Hemdetiego Dagalo. Znaczy Hemeti to go tak nazywają, a nazywa się Mohamed Dagalo. To jest tak, że te rozmowy się niby rozpoczęły. I co więcej, natomiast również rzecznik misji USA w Genewie powiedział, że nie nastąpiła żadna zmiana w kwestii nieuczestniczenia armii sudańskiej. To jest tak, że Al-Burhan generalnie przestał rozmawiać po tym, kiedy te siły szybkiego wsparcia próbowały go zabić niedawno. W zeszłym miesiącu został zaatakowany, znaczy taka parada wojskowa, czy właściwie uroczystości wojskowe we wschodnim Sudanie, gdzie on brał udział, zostały zaatakowane dronami. On nie zginął, ale to podobno przeżył ten atak cudem. No i to jest tak, że on powiedział, działania wojskowe nie ustaną bez wycofania każdego ostatniego milicjanta z miast i wiosek, które splądrowali i skolonizowali. Czyli zaostrzył swoje stanowisko. No, generalnie armia sudańska wielokrotnie oskarżała RSF o nieprzestrzeganie zobowiązań dotyczących wycofania bojowników z terenów cywilnych i ułatwienia dostaw pomocy. Mediatorzy stwierdzili natomiast, że obie strony naruszają warunki porozumienia. Natomiast RSF, przy okazji RSF wielokrotnie zaprzeczyło, że dopuściło się nadużyć jakichś czy zbrodni wobec ludności cywilnej albo też grabieży, pomimo tego, że jest to dobrze udokumentowane, no, szczególnie właśnie w El Fasher, El Obeid czy nawet w samym Omdurmanie. No ale RSF wysłał delegację na negocjacje do Szwajcarii i oświadczyło, że jest otwarte na porozumienie pokojowe. W tym spotkaniu uczestniczy również przedstawiciel Egiptu, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Wschodnioafrykańskiego Organu Międzyrządowej Władzy do Spraw Rozwoju oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zresztą są bardzo blisko właśnie ze siłami szybkiego wsparcia. Więc mamy taką sytuację, w której Arabia Saudyjska i Egipt popierają rząd centralny, natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie finansują RSF. Rosjanie popierają obie strony, jedną popierają rząd centralny, bo rząd centralny obiecał zbudowanie bazy wojskowej rosyjskiej, natomiast RSF ma bardzo bliskie stosunki z grupą Wagner, tak? Znaczy obecnie z tym Afrika Korps, Korpusem Afrykańskim. Warto tylko przypomnieć dla tych z Państwa, którzy nie śledzili, ja wiem, że ja już to wielokrotnie o tym mówiłem, nawet niektóre osoby dopiero dzisiaj po raz pierwszy może mnie oglądają, że Burhan i Hemeti po obaleniu Omara al-Bashira tak naprawdę podzielili się władzą po chwilowym epizodzie władzy cywilnej, prawda? No ale ich tak naprawdę spór o podział łupów, znaczy tak, żeście Państwo wiedzieli, to tak dokładnie to wyzwalaczem tej wojny było to, że po prostu Burhan stwierdził, że tego Hemetiego odwoła z jego stanowiska szefa tych sił szybkiego reagowania, które, czy szybkiego wsparcia, które notabene były jego po prostu prywatną armią. Więc no, na takie diktum tamten się zbuntował i rozpoczęła się tak naprawdę wojna domowa, no, ale chodzi generalnie o podział łupów, prawda? Warto powiedzieć, że Hemeti, właściwie jego brat, czyli RSF, krótko mówiąc, kontroluje na południu Sudanu kopalnie złota, które są eksploatowane właśnie przy pomocy również grupy Wagnera i tak dalej, więc stąd te relacje. No ale on zagraża w związku z tym tą swoją siłą, potęgą właśnie Burhanowi, zagrażał w związku z tym, stąd się też ta armia, znaczy ta wojna domowa rozpoczęła i ona na razie jest tak, że RSF przejęło większość w tej chwili regionu Darfuru i stanu Gezira. Także w tej chwili rząd kierowany przez armię jest w tej chwili de facto funkcjonuje w Port Sudanie na wschodnim wybrzeżu. Oczywiście obie strony są oskarżane o nadużycia, o bezładne ostrzeliwanie obszarów mieszkalnych, utrudnianie dostaw pomocy itd. W sumie nie wiadomo do końca, ile osób zginęło. ONZ ma tylko ogólne szacunki dotyczące dziesiątek tysięcy. Wiadomo, że przesiedlone zostało prawie 11 milionów ludzi, natomiast około 2,5 miliona opuściło kraj, prawda? Czyli uciekło do sąsiednich krajów. 10,5-11 to jest liczba w ogóle uchodźców, w tym wewnętrznych. Generalnie też urzędnicy ONZ ostrzegają, że tutaj Sudan znajduje się na granicy kataklizmu, jeśli chodzi o głód, choroby, powodzie, przemoc i tak dalej, przy czym w tej chwili właśnie tym, i to są, nie mówimy przemoc ze strony armii, tylko przemoc, która wynika po prostu z totalnego chaosu, tego, że różnego rodzaju bandy, prawda, się jeszcze uwłaszczają, grabią tą ludność i tak dalej, plus właśnie coraz bardziej pogarszająca się sytuacja dotycząca a. głodu i b. epidemii. W związku z tym mamy coraz gorszą sytuację w Sudanie i teraz próby rozmów w Szwajcarii, które no, zakończą się niczym. A dlaczego się zakończą niczym? No dlatego, bo niestety, ale armia w tej chwili zdecydowała się bojkotować te działania. No dobrze Państwa, mamy teraz jeszcze jedną rzecz, właściwie dwa tematy jeszcze chciałem z Państwem poruszyć, no ponieważ to jest taki na razie na do widzenia, więc w związku z tym przez dwa tygodnie, więc żebyście Państwo też mieli coś do poczytania albo posłuchania trochę dłużej, ale nie dużo dłużej. Mamy, proszę Państwa, wielką defiladę w Afganistanie. Ona odbyła się w przeddzień naszej defilady, tak? Przy czym ta defilada w Afganistanie nie miała oczywiście związku z naszą. Natomiast chodzi oczywiście o to, że talibowie w tej chwili świętują trzecią rocznicę zwycięstwa nad Amerykanami, NATO i generalnie trzecią rocznicę wygrania niepodległości. i zdobycia władzy przez Taliban. I uczcili to w sposób dość ostentacyjny wielką paradą amerykańskiego głównie, bo nie tylko, ale głównie amerykańskiego sprzętu. Pokazali, że mają też fruwające helikoptery, pomimo tego, że wielu specjalistów mówiło, że tam one się głównie, znaczy oni głównie zajmowali się rozbijaniem tych helikopterów. No widocznie znaleźli sobie takich, którzy potrafią na tych helikopterach latać. To przecież nie jest powiedziane, że to w ogóle Afgańczycy muszą je pilotować. Komentatorzy międzynarodowi wskazują, że nikt nie uznaje w tej chwili Islamskiego Emiratu Afganistanu, ale to nie jest do końca prawda. To jest tak, że po pierwsze państwo jest uznawane jako takie, po drugie są państwa, takie jak na przykład Chiny czy też Rosja, ale też Iran i Pakistan, które utrzymują swoje placówki dyplomatyczne. Co więcej, Chińczycy podpisują również umowy międzypaństwowe, a w związku z tym jest to już wyraźne, a nie tylko dorozumiane uznanie tej władzy i jej suwerenności nad Afganistanem. I w bardzo wielu miejscach, również innych, placówki dyplomatyczne są oddawane jak gdyby przedstawicielom czy też delegacjom Talibanu, które je obejmują, a nie temu staremu rządowi, którego już nawet nikt nie pamięta, żeby w ogóle istniał. W związku z tym, jeśli chodzi o uznawanie, to nie jest to tak oczywiste. Co więcej, ja co jakiś czas Państwa informuję również o tym, to są bardzo ciekawe informacje, jakie kolejne na przykład koncesje na wydobycia ropy naftowej, gazu, różnych litu, prawda, różnych metali szlachetnych i tak dalej, dostają firmy chińskie. Czasami się o tym dowiadujemy wtedy, kiedy na tych Chińczyków napada państwo islamskie, ale to już jest zupełnie inna historia. No i mamy, proszę Państwa, w związku z tym też mamy oświadczenie oficjalne, w związku z tym jak gdyby przeczytam, znaczy jak gdyby, w związku z tym przeczytam Państwu, co napisali właśnie talibowie sami o sobie i o tym właśnie, w jaki sposób opisują tą rocznicę, prawda, jak postrzegają, bo nasz punkt widzenia znajdziecie Państwo wszędzie, prawda, w prasie amerykańskiej, polskiej nawet i tak dalej, natomiast tego punktu afgańskiego Państwo no, raczej nie znajdziecie, w związku z tym Państwu przytoczę Państwu ich i wystąpienie Akundzadzy, prawda, i taki oficjalny komunikat, więc cytuję teraz dosłownie. Ten dzień zapisał się w annałach, znaczy 3 lata temu, 24 dnia miesiąca Asad, Afganistan został wyzwolony spod amerykańskiej okupacji, a centrum Kabulu zostało pomyślnie zdobyte. Ten dzień zapisał się w annałach Afganistanu jako doniosła i dumna okazja, znana jako Dzień Zwycięstwa, oznaczająca koniec dwóch dekad okupacji i ucisku. Ogromne i żmudne poświęcenia naszych mujahedinów i ludzi doprowadziły do realizacji tego dnia, bo przez dżihad, walkę, cierpliwość i wytrwałość nasi afgańscy bracia z pomocą Wszechmogącego pokonali potężnego ciemiężce tamtych czasów, co zakończyło się triumfem naszych wysiłków dżihadu. Składamy gratulacje naszym wiernym i towarzyszom mujahedinom z okazji tego znaczącego triumfu, uznając i honorując ich poświęcenie na drodze dżihadu i walki. 20 lat nieustającej okupacji zagranicznej wraz z męczeństwem i poświęceniem naszego ludu przekazały bezcenne lekcje, które muszą zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Potwierdzamy, że ustanowienie systemu islamskiego zostało osiągnięte pośród głębokiego zmęczenia ludności afgańskiej. Pod jego parasolem panuje boska religia Allaha, prawo szariatu zostało wyegzekwowane. Nastąpił spokój i stabilność, ludność znalazła pocieszenie, a platforma dla materialnego i duchowego rozwoju narodu została położona. Będziemy chronić i podtrzymywać ją za wszelką cenę. Każdy Afgańczyk powinien cenić to wielkie błogosławieństwo, podbój i ustanowienie systemu islamskiego, traktować jako skarb i pozostać zawsze gotowym, aby go chronić i podtrzymywać. Głównym celem dżihadu było wywyższenie słowa Allaha i ustanowienie religii Allaha jako siły rządzącej w kraju. Emirat Islamski uważa egzekwowanie religii Allaha i szariatu za swój podstawowy obowiązek i najwyższy priorytet, dążąc do sukcesu i wsparcia Wszechmogącego wraz z pomocą i stałą współpracą swojego ludu w tym przedsięwzięciu. Błagamy Wszechmogącego, aby udzielił sukcesu przywódcom Emiratu Islamskiego, a także wszystkim urzędnikom i osobom dźwigającym tę monumentalną odpowiedzialność, tak jak obdarzył naszych mujahedinów doniosłym zwycięstwem, tak niech zaszczepi w nich niezachwiane oddanie szariatowi, chroniąc ich przed wszelkimi formami złej woli i udaremniając wszelkie spiski i intrygi. No i mamy jeszcze, proszę Państwa, cały taki zestaw, ja Państwu jeszcze przytoczę, no to jest taki odezwa na cześć, prawda, tej rocznicy. Natomiast jest również opis tego, co udało się osiągnąć i jak to jest przedstawiane właśnie w propagandzie Talibanu. To króciutki, ale wydaje mi się, że Państwa na pewno zainteresuje. Otóż tak, no, mamy tak, 14 sierpnia 2024 przypada trzecia rocznica powrotu Islamskiego Emiratu do władzy w Afganistanie. Przez ostatnie 3 lata Islamski Emirat pracował nad konsolidacją swojej kontroli, ponownym potwierdzeniem swoich rządów i rozwiązywaniem niezliczonych wyzwań stojących przed narodem. Pomimo powszechnych wyzwań, Islamski Emirat odnotował kilka znaczących sukcesów i osiągnięć, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, zarządzania i adaptacji gospodarczej. No jest tak, ustanowienie kontroli, zapewnienie bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych sukcesów Islamskiego Emiratu była jego zdolność do ustanowienia kontroli nad całym Afganistanem po chaotycznym wycofaniu się USA i NATO. Gwałtowny upadek poprzedniego rządu afgańskiego postawił próżnię władzy, którą system rządzący szybko wypełnił, przywracając pozory porządku w kraju od dawna nękanego konfliktami. Pod rządami Islamskiego Emiratu konflikty zbrojne na dużą skalę znacznie zmalały, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi 2 dekadami wojny. Nacisk na grupy na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego doprowadził do zmniejszenia przemocy w wielu częściach kraju, akurat prawda, przyczyniając się do poczucia względnej stabilności. Poprzez egzekwowanie ścisłego prawa i porządku Emirat Islamski zdał ograniczyć przestępczość w kilku regionach. To też prawda, pamiętajmy, jakie są kary w szariacie za tą przestępczość. Teraz tak, promowanie niepodległości i suwerenności to sobie darujemy, ale tak, adaptacja gospodarcza w trudnym otoczeniu. W obliczu kryzysu gospodarczego pogłębionego przez sankcje międzynarodowe, to jest faktem, i zamrożenie aktywów afgańskich za granicą, drugi fakt, Emirat Islamski musiał poruszać się po wyjątkowo trudnym krajobrazie gospodarczym. Pomimo tych trudności Emirat podjął wysiłki w celu ustabilizowania gospodarki i dostosowania się do nowych realiów rządzenia bez rozległej pomocy zagranicznej, na której Afganistan polegał przez dziesięciolecia. Emirat zdołał utrzymać system bankowy w działaniu i podstawowe usługi publiczne, takie jak opieka zdrowotna i edukacja podstawowa. System rządzący starał się zwiększyć dochody poprzez cła, podatki i wydobywanie zasobów naturalnych, zapewniając ratunek dla gospodarki zmagającej się z niedoborami gotówki. Co więcej, Emirat Islamski pracował nad wzmocnieniem więzi gospodarczych z mocarstwami regionalnymi, w tym z Chinami, Pakistanem i Iranem. To są 3 państwa, z którymi intensywnie zresztą handluje. Relacje te odegrały kluczową rolę w ułatwieniu handlu i zabezpieczeniu wsparcia gospodarczego, które choć ograniczone, miało kluczowe znaczenie dla zapobieżenia całkowitemu załamaniu gospodarki. Jeśli chodzi o infrastrukturę, pomimo trudności gospodarczych Emirat poczynił pewne postępy w utrzymaniu niektórych obszarach, poprawie infrastruktury i usług publicznych. Utrzymanie dróg, infrastruktury miejskiej i dostaw energii elektrycznej było kontynuowane w różnych częściach kraju, a Emirat podkreślał znaczenie tych projektów dla rozwoju. Podejmowano również wysiłki w celu zapewnienia ciągłości podstawowych usług publicznych. Usługi zdrowotne, mimo że są obciążone, pozostały cały czas działające, a Emirat Islamski pracował nad zaspokojeniem potrzeb ludności w takich obszarach jak rolnictwo, które jest kluczowe dla w dużej mierze wiejskiej gospodarki Afganistanu. Te wysiłki, choć ograniczone bez zasobów, pokazują zaangażowanie w utrzymanie podstawowych usług dla obywateli. No tutaj, jeśli chodzi o właśnie, o jeszcze jedną rzecz, właśnie o to jest ciekawe. To jest sprawa zaangażowania dyplomatycznego i stosunków międzynarodowych. Chociaż Emirat Islamski nie osiągnął powszechnego uznania międzynarodowego, poczynił postępy w zaangażowaniu dyplomatycznym, szczególnie z krajami sąsiednimi. Emirat starał się budować pragmatyczne relacje z mocarstwami regionalnymi, uznając znaczenie tych więzi dla interesów gospodarczych i bezpieczeństwa. Kraje takie jak Chiny, Rosja i Iran oraz Pakistan nawiązały współpracę z Emiratem Islamskim, kierując się wspólnymi interesami, takimi jak bezpieczeństwo granic, handel, stabilność regionalna. Zdolność Emiratu Islamskiego do zabezpieczenia tych stosunków była godnym uwagi osiągnięciem, pomagającym częściowo zrównoważyć szerszą izolację międzynarodową narzuconą przez mocarstwa zachodnie i ich sojuszników. Tak? No więc macie Państwo, jak gdyby... Tak się przedstawiają talibowie i tak twierdzą, że im się udało. Prawdę powiedziawszy, bardzo obiektywny tekst. Znaczy, jeżeli chodzi o to, co zrobili, to tak rzeczywiście dokładnie to robili. Znaczy, ja śledzę dosyć uważnie to, co się tam w Afganistanie dzieje, więc na pewno udało im się, po pierwsze, udało im się ograniczyć mocno aktywność państwa islamskiego do wewnątrz. Co prawda był ostatni zamach, no ale to nie jest tak jak kiedyś, prawda, że państwo islamskie sobie potrafiło kilka nawet zamachów dziennie dokonywać takich poważnych. W tej chwili państwo islamskie w Chorasanie z jednej strony rośnie w siłę, a z drugiej strony stara się nie drażnić talibów, Być może właśnie dlatego właśnie rośnie w siłę, bo po prostu, co prawda, ma centralę w Chorasanie, ale dokonuje ataków i jak gdyby ta podstawowa siła budowana jest już poza terytorium Afganistanu, na przykład daleko nie szukając w Turcji. No ale druga właśnie sprawa to jest sprawa dotycząca stosunków międzynarodowych. Faktycznie proszę zwrócić uwagę, że w tym wszystkim tam jest słabo wymieniana Rosja. Rosjanie, pomimo tego, że oni tam ostatnio właśnie zaczęli uznawać, tam Putin mówił, że to są nasi bracia, praktycznie że stosunki z Afganistanem są kluczowe dla Rosji i tak dalej, ale to już trochę późno, tak? Znaczy te 3 lata, które zmarnowali sobie w ten sposób, to oni mieli po prostu pomysł taki, próbowali wymusić na talibach tak zwany rząd inkluzywny. Znaczy to samo robili Pakistańczycy i Irańczycy, ale dali sobie spokój po kilku miesiącach, bo się zorientowali, że jak Taliban już wziął tą władzę, to nie po to, żeby się z różnymi wataszkami dzielić nią, tym bardziej, że ci wataszkowie, krótko mówiąc, skopiowaliby system korupcyjny z poprzedniego systemu i talibowie by zostali postawieni pod ścianą albo godzić się na to, że jest jak było, prawda, i stracić władzę, albo po chwili ich tam aresztować, doprowadzać do wojny domowej, doszli do wniosku, że nie, po prostu nikogo nie wezmą do rządu. Natomiast Rosjanie naiwnie myśleli, że tam chociażby Tadżyków jednak uda im się przeforsować w rządzie, to się nie udało, no i w tej chwili dopiero próbują dosyć rozpaczliwie tam się pojawiać, a tak jak mówię, tam już to miejsce jest zajęte przede wszystkim przez Chiny, które weszły bardzo mocno gospodarczo, jeśli chodzi o Afganistan, w Afganistan, ponosząc zresztą tego duże koszty ludzkie, bo tam oni są atakowani właśnie głównie przez Państwo Islamskie. Państwo Islamskie wie o tym, że jeżeli tam pojawią się duże inwestycje chińskie, to po prostu to państwo, to talibowie będą mieli sukces gospodarczy. To głównie chodzi o eksploatację złóż, do których potrzebna jest jednak wiedza, potrzebne są inwestycje. Pamiętajcie Państwo, że tam naprawdę jest wszystko, cała tablica Mendelejewa jest pod tym Afganistanem, w związku z tym dla takich Chińczyków to jest proste, bo oni mają te przedsiębiorstwa u siebie, to jest tylko kwestia kopania w innym miejscu i tyle. Natomiast z punktu widzenia Afganistanu to jest wielki prezent, bo to są dochody, których normalnie by nie mieli, czy Afganistanu, przede wszystkim Talibanu. I tak, tyle. Proszę Państwa, dobrze, już nie będę Państwa męczył, miałem jeszcze dzisiaj 3 tematy, ale stwierdziłem, dobrze, już nie będę aż tak długo opowiadał. Proszę Państwa, życzę Państwu bardzo miłych wakacji, przynajmniej tej resztki aż do września. Przypominam Państwu jeszcze raz, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Przypominam też, że firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości i linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia, no do zobaczenia we wrześniu, a być może do usłyszenia jeszcze parę razy w sierpniu. Dziękuję za uwagę i do widzenia.
W Europie na swoją taktyczną jądrową.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.